apostoł Paweł poruszył w swoim liście wiele ważnych zagadnień. Możemy dla przypomnienia wymienić kilka z nich. Rola darów Ducha Świętego w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, porównanie wiedzy i mądrości ludzkiej z Bożą mocą objawioną w Ewangelii, nadrzędna rola miłości agape w życiu chrześcijanina, niepodważalność prawdy o zmartwychwstaniu. Te wszystkie wielkie tematy omówił apostoł w kontekście sytuacji chrześcijan w Koryncie. A my staraliśmy się wyciągnąć dla siebie z jego nauk wnioski odpowiednie dla naszych współczesnych realiów. W końcowej części swego listu apostoł pisze o celu, do którego dąży w swoim misyjnym działaniu, a także o celu, do którego powinni dążyć Koryntianie. Gdy mamy przed oczyma cel, do którego zmierzamy, jesteśmy zdolni do wielkiego wysiłku i nasza praca staje się wtedy owocna. Apostoł Paweł, przypominając Koryntianom cel, do którego mają dążyć, wymienia pewną konkretną dziedzinę, w której ich ofiarność może być bardzo przydatna. Paweł pisze, jak czytamy w początkowych wierszach ostatniego, 16 rozdziału pierwszego listu do Koryntian: teraz mam zamiar mówić o zbieraniu ofiar na potrzeby wierzących. Dostosujcie się do wskazań, jakie w tej sprawie dałem kościołom w Galacji. Niech każdy z was odkłada co niedzielę pewną sumę pieniędzy, stosownie do swoich zarobków, aby nie urządzać zbiórki dopiero wtedy, gdy ja przyjdę. Gdy już u was będę, poślę z listami polecającymi tych, których wybierzecie, a oni dostarczą wasze dary do Jerozolimy. Jeżeli okaże się, że warto, bym i ja udał się w drogę, to oni będą mi towarzyszyć. Chodzi o pomoc dla pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Stamtąd wyszła Ewangelia, dzięki której zbawienia dostępują ludzie na całym świecie i powstaje jeden Kościół Jezusa. Dlatego wszystkie wspólnoty chrześcijańskie powinny być wdzięczne tej pierwszej jerozolimskiej i powinny wspierać ją w jej trudnym położeniu. Jak wiemy, pierwsza wspólnota w Jerozolimie była bardzo uboga materialnie. Wspólnota chrześcijańska w Koryncie też nie była zbyt zamożna. W większości składała się z ludzi ubogich. Było wśród nich prawdopodobnie także sporo niewolników, którzy stanowili większość wśród mieszkańców Koryntu. Apostoł radzi więc, żeby każdy odkładał systematycznie co niedzielę pewną drobną kwotę, tak żeby w czasie wizyty apostoła lub jego posłańców nikt nie był zmuszony do nagłego, dużego wydatku. Paweł podkreśla, że ofiara ma być całkowicie dobrowolna. Każdy ma odkładać tyle, ile może zaoszczędzić. I widzimy, że nawet w takiej, wydawałoby się, drugorzędnej sprawie apostoł udziela Koryntianom szczegółowych informacji i radzi im, jak mają postępować. Jedynym wyjściem, gdy nie dysponuje się większymi funduszami, jest systematyczne odkładanie drobnych sum i stopniowe powiększanie oszczędności. Jest to ważna wskazówka także i dla nas. Często tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odłożyć fundusze przeznaczone na wspieranie różnych przedsięwzięć misyjnych. Apostoł Paweł przywiązywał wielką wagę do akcji zbierania funduszy dla pierwotnego kościoła w Jerozolimie. Mówiliśmy już o tym, studiując Księgę Dziejów Apostolskich. Apostoł widział w pomocy materialnej udzielonej wspólnocie w Jerozolimie dowód miłości ze strony kościołów pogano-chrześcijańskich. Dowód miłości i łączności z braćmi z Jerozolimy. Była to jedna ze sposobności, żeby umocnić jedność wszystkich chrześcijan, tak wywodzących się z judaizmu, jak też i z narodów pogańskich. Wiemy z relacji Dziejów Apostolskich, że apostoł Paweł pojechał z zebraną pomocą pieniężną do Jerozolimy i przekazał ten ważny dar tamtejszej wspólnocie. Wraz z apostołem pojechała do Jerozolimy delegacja złożona z przedstawicieli różnych wspólnot. Zebrały one spore kwoty dla braci w Jerozolimie. Otaczano szacunkiem i powszechnie nazywano świętymi braci w Jerozolimie. Niestety w skład tej delegacji z darami dla świętych w Jerozolimie nie wszedł nikt z członków wspólnoty koryńskiej. Nie był to przypadek. Chrześcijanie, którzy procesowali się między sobą o dobra materialne, którzy podczas wspólnej wieczerzy najadali się w czasie, gdy inni głodowali, nie mogli mieć oczywiście zbyt dużej chęci wzięcia sobie do serca potrzeb odległej Jerozolimy. Ich wkład w stosunku do darów zebranych w innych wspólnotach musiał być bardzo skromny. Niechęć Koryntian do tego, by nieść pomoc biednym w Jerozolimie, wiązała się ze wszystkimi problemami nękającymi życie w Koryncie. Pieniądze nie są nigdy tylko świecką sprawą, niezależną od naszego duchowego życia. Ofiarność, szczodrość cechuje zawsze także i dzisiaj te wspólnoty, w których występuje głębokie i stałe, rozwijające się życie duchowe. Podróż apostoła Pawła do Jerozolimy zakończyła się, jak wiemy z relacji Dziejów Apostolskich, poważnymi konsekwencjami. Apostoł został uwięziony i ostatecznie jako więzień przewieziony do Rzymu, gdzie miał stanąć przed Cezarem. Tymczasem apostoł planuje swoją podróż do Koryntu. Czytamy dalej od wiersza 5. Odwiedzę was, gdy się zakończy moja podróż do Macedonii. Chciałbym zatrzymać się u was na dłużej, a nawet, gdyby to było możliwe, przezimować. Potem odprowadzicie mnie i wyprawicie w dalszą drogę. Nie chciałbym widzieć się z wami tylko przelotnie. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą zostanę u was dłużej. Tymczasem zatrzymam się w Efezie aż do Zielonych Świąt. Mam tu wielkie możliwości działania. Apostoł uważał, że powinien odwiedzić wszystkie założone przez siebie wspólnoty ponownie. Mógł oczywiście udać się bezpośrednio z Efezu, gdzie przebywał i skąd pisał list, do Koryntu i stamtąd dopiero do Macedonii. W takim wypadku jednak odwiedziłby Korynt tylko przejazdem. Tego nie chciał. Jego odwiedziny miały być długie i pracowite. W planie podróży Koryntianie zostaną więc umieszczeni na dalszym miejscu w stosunku do wspólnot macedońskich, ale w rzeczywistości i tak będą bardziej uprzywilejowani. Przez Macedonię będę przechodził, u was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, pisze apostoł. Apostoł Paweł troszczył się o wszystkie założone przez siebie wspólnoty. Nieustannie modlił się o nie i kiedy tylko mógł, odwiedzał je. Do Koryntu chciał przybyć na koniec swojej wędrówki przez Macedonię, żeby móc tam pozostać dłużej. Wiedział, że w Koryncie jest wiele spraw do rozstrzygnięcia i wiele błędów do wyprostowania. Koryntianie mają potem wyprawić apostoła w dalszą drogę. Co właściwie oznacza to określenie? Na czym ma polegać owo wyprawienie w drogę? Koryntianie mogą wyposażyć apostoła we wszystko, co będzie potrzebne w jego dalszej podróży. Takie wyprawienie kogoś w podróż w tamtych czasach było tym ważniejsze, że podróże były bardzo uciążliwe i długie. Koryntianie mieli go więc wyprawić w drogę, dokądkolwiek pójdzie. Jak będzie podróż przebiegać dalej, gdy po zimie znów możliwa będzie żegluga, tego Paweł nie może jeszcze dokładnie powiedzieć. Jego oczy zrzucone już były od dawna na zachód. Chciałby odwiedzić Rzym, a później zanieść też poselstwo Ewangelii do Hiszpanii. Wspomina o tym w liście do Rzymian. Może jednak trzeba będzie zanieść dar do Jerozolimy, więc uda się tam z Koryntu. Tak też faktycznie później się stało, jak wiemy z relacji Dziejów Apostolskich w rozdziale 20. Teraz Paweł jeszcze niczego zdecydowanie nie może powiedzieć. I nie jest to świadectwo jakiegoś bałaganu w jego planach podróży. Jego plan po prostu nie zależy od niego. Jest nad nim Pan, którego jest posłańcem. Nawet obietnicę dłuższego przebywania w Koryncie może skomentować jedynie tym ograniczeniem, jeśli Pan pozwoli. Młoda wspólnota efeska jeszcze bardziej potrzebuje obecności apostoła. Paweł musi tam pozostać aż do Zielonych Świąt. Otwarły się tam wielkie możliwości działania. Widzimy, jak wiele pracy miał apostoł Paweł. Koryntianie potrzebują jego porad, Macedończycy czekają na jego przybycie, a w Efezie zatrzymuje go rozpoczęta tam owocna praca. Apostoł czuje się odpowiedzialny za wszystkie wspólnoty, które powstały dzięki jego pracy misyjnej. Jakże wielkim przykładem i wyzwaniem dla wszystkich dzisiaj jest postawa apostoła. Postać apostoła Pawła kojarzy nam się z wizerunkiem wielkiego samotnika, działającego w pojedynkę. Mówiliśmy już, studiując Dzieje Apostolskie, że ten obraz nie jest całkiem prawdziwy. Paweł miał wielu współpracowników, których w większości sam wychował i którzy wspierali go w podróży i w opiece nad rodzącymi się ciągle nowymi wspólnotami. Ponieważ teraz Paweł nie może sam pojechać do Koryntu, wysyła tam swojego najbliższego współpracownika, Tymoteusza. Czytamy o tym od 10 wiersza 16 rozdziału 1 listu do Koryntian. Gdy przyjdzie do was Tymoteusz, starajcie się, aby mógł bez obawy pracować dla sprawy pańskiej, tak jak ja pracuję. Niech go nikt nie lekceważy. Potem odeślijcie go, aby bez przeszkód dotarł do nas. Oczekuję go wraz z braćmi. Brata Apollosa prosiłem wiele razy, aby was odwiedził w towarzystwie innych braci. Ale jeszcze nie pora. Przyjdzie jednak do was, kiedy tylko to będzie możliwe. Koryntianie znali Tymoteusza z czasów, kiedy powstawała wspólnota koryncka. Tymoteusz przebywał wtedy z apostołem w Koryncie przez 1,5 roku. A teraz przybędzie tam w zastępstwie Pawła i będzie pracować dla sprawy pańskiej, co znaczy, że będzie pełnowartościowym zastępcą apostoła, bo jest wysłannikiem Pana, Jezusa Chrystusa, podobnie jak Paweł. Apostoł podkreśla to, że to sam Pan posyła Tymoteusza, żeby Koryntianie nie zlekceważyli go. Apostoł obawia się, że Koryntianie będą rozczarowani, że przybywa do nich tylko Tymoteusz. Tym bardziej, że oczekują także na wizytę Apollosa. Apollos miał w Koryncie silną grupę swoich zwolenników. Spierała się ona ze stronnictwem Pawła. Apostoł pisał o tym na początku listu. Ale między Apollosem i Pawłem nie było nieporozumień. Napięcie występowało tylko wśród ich stronnictw, zwolenników w Koryncie. Apollos przebywa z apostołem w Efezie, gdzie obaj głosiciele Ewangelii zgodnie współpracują w służbie dla Pana. Chociaż apostoł wie, że jest w Koryncie grupa, która bardziej ceni Apollosa niż jego, prosił Apollosa usilnie, jak pisze wielokrotnie, żeby poszedł do Koryntu. Prośbę tę ponawiał wiele razy. Jednak nie nadeszła jeszcze stosowna pora. Bóg postawił Apollosowi bardzo ważne zadania do wykonania w Efezie. Paweł nie bał się o własne uznanie. Nie próbował strzec założonych przez siebie wspólnot przed wpływami innych głosicieli Ewangelii. Pamiętamy, co apostoł pisał na początku swego listu. Nieważne jest, kto zwiastuje Ewangelię. Czy on, Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy jeszcze ktoś inny. Ważne jest, żeby zwiastowana była jedna Ewangelia. Ewangelia przynosząca ratunek, zbawienie w Jezusie Chrystusie. Apostoł wie, że Apollos nauczałby tego samego, co on, gdyby znalazł się teraz w Koryncie. Wie, że może powiedzieć z pełnym zaufaniem, czy ja, czy Apollos, obaj zwiastujemy tę samą Ewangelię. Obyśmy i dzisiaj mogli mieć podobne zaufanie do wszystkich głosicieli Ewangelii. Powinniśmy się usilnie modlić o taką zgodność w zwiastowaniu dobrej nowiny o Chrystusie i o jedność pośród jej głosicieli i słuchaczy. Apostoł Paweł miał także pełną świadomość, że cokolwiek czyni, czy głosi Ewangelię, czy zbiera dar pieniężny dla wsparcia ubogich, jest sługą Chrystusa i nieważne są jego zasługi czy jego popularność. Ważne jest jedynie dobro całej wspólnoty wierzących, wszystkich należących do Kościoła Chrystusa. Oby takie podejście do spraw Kościoła Jezusa Chrystusa towarzyszyło dzisiaj i nam. Ostatni fragment pierwszego listu do Koryntian zawiera końcowe rady apostoła, słowa zachęty i wsparcia skierowane do całej wspólnoty, tak bliskiej Pawłowi. Apostoł pisze: bądźcie czujni, wytrwali w wierze, mężni i silni. Niech miłość opromienia wszystkie wasze sprawy. Wspólnota chrześcijańska nie może popadać w apatię, w bezczynność czy w samozadowolenie. Nie może też żyć tylko marzeniami. Nie. Wspólnota chrześcijan musi czuwać i aktywnie działać – apostoł pisze: niech miłość opromienia wszelkie wasze sprawy. Tylko miłość budzi ciągle nowy zapał, wyposaża stale w nowe siły. Miłość pozwala też przezwyciężyć wszelkie podziały i nieporozumienia. Miłość jest gwarancją wytrwania i wiecznego życia. Jest przecież substancją wieczności, bo sam Bóg jest miłością. Kończąc swój list, apostoł Paweł chce wyrazić swoje uznanie dla tych, którzy byli jego wiernymi współpracownikami. Wymienia najpierw imię Stefana. Dowiadujemy się, że Stefan i jego rodzina byli pierwszymi wyznawcami Chrystusa w Grecji. Czytamy: gorąco proszę was, bracia, nie zapominajcie, że Stefan i jego rodzina to nasi pierwsi współwyznawcy w Grecji, którzy poświęcili się służbie dla ludu Bożego. Podporządkujcie się zarówno im, jak też ich wszystkim gorliwym współpracownikom. A teraz cieszę się z odwiedzin Stefana, Fortunata i Achaika, bo w ten sposób wynagrodzili mi naszą wzajemną rozłąkę i podnieśli na duchu tak mnie, jak i was. Szanujcie takich ludzi. Dowiadujemy się, jakie imiona mieli trzej wysłańcy wspólnoty koryńskiej, którzy przybyli do apostoła Pawła. Odwiedzając go, Stefan, Fortunat i Achaik wynagradzają mu rozłąkę z Koryntianami. Jak gdyby zastąpili oni całą wspólnotę, którą apostoł tak bardzo chciałby zobaczyć. Podnieśli apostoła na duchu. Paweł mógł z nimi porozmawiać o sytuacji w Koryncie. Odczuł z pewnością ogromną ulgę, że mógł dowiedzieć się o wszystkich troskach wspólnoty, którą bardzo kochał i o którą nieustannie się modlił. Dla Koryntian również było to pociechą i ulgą, że ich duchowy ojciec zna teraz wszystkie ich problemy i że z pewnością będzie chciał pomóc im w ich rozwiązaniu. Apostoł pisze z radością: bracia, którzy mnie odwiedzili, podnieśli na duchu tak mnie, jak i was. I apeluję, by Koryntianie okazywali szacunek ludziom, którzy okazali tak wiele troski o dobro całej wspólnoty. Na koniec, jak w innych swoich listach, apostoł Paweł przekazuje adresatom pozdrowienia. Najpierw, jak czytamy w wierszu 19, przekazuje im pozdrowienia ze strony kościołów Małej Azji. Chodzi o prowincję Imperium Rzymskiego na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, gdzie znajdowały się liczne, bogate miasta. Czytamy: pozdrawiają was kościoły Małej Azji. Serdecznie was pozdrawiają w imieniu pańskim Akwila i Pryscyla wraz z wiernymi, którzy zbierają się w ich domu. Również wszyscy bracia przesyłają wam pozdrowienia. Przekażcie sobie wzajemnie braterski pocałunek. Chrześcijanie w Koryncie dobrze znali Akwilę i Pryscylę. Małżeństwo to mieszkało kiedyś w Koryncie i pomagało apostołowi w jego pracy. Teraz Akwila i Pryscyla współpracują z Pawłem w Efezie i na pewno są mu bardzo pomocni w prowadzonych tam szeroko zakrojonych działaniach misyjnych. Wiemy, że apostoł pracował też wraz z nimi w rzemiośle wytwórstwa namiotów. Prawdopodobnie zamieszkiwał w ich domu. Tam też, w domu Akwili i Pryscyli, odbywały się zebrania chrześcijan. Spotykanie się w domach nie świadczyło o rozłamach. Wręcz przeciwnie. Wzajemne wspieranie się, dodawanie sobie otuchy, wspólna modlitwa prowadzona w domowych grupach wzmacniały jedność całego kościoła. I dzisiaj grupy domowe są odpowiednią, a w wielu wypadkach najlepszą formą umożliwiającą duchowy rozwój wspólnot i całych kościołów chrześcijańskich. Wspólnota koryńska ma nie tylko przyjąć pozdrowienia z Efezu, które przesyła im apostoł Paweł wraz z całym kręgiem współpracowników i skąd też wysyła list, ale Koryntianie mają sobie także przekazać wzajemnie braterski pocałunek. W starożytności pocałunek pomiędzy mężczyznami nie był rzeczą tak niezwykłą jak dzisiaj. Ten pocałunek ma być, jak pisze apostoł, święty, przepełniony miłością, ma podkreślać jedność ludzi należących do Chrystusa. Dzisiaj powiedzielibyśmy: uściskajcie wszystkich mocno i serdecznie, po bratersku. Dalej apostoł pisze: w tym miejscu ja, Paweł, dopisuję własnoręcznie pozdrowienia. Apostoł korzystał z pomocy pisarza, dyktował mu list. ale na koniec własnoręcznie dopisał pozdrowienia. Dalej napotykamy na niesamowite wręcz słowa. Kto nie kocha Pana, niech będzie wyłączony ze społeczności. Maranata. W starszym przekładzie czytamy: kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Słowo anatema, znajdujące się w języku oryginalnym Nowego Testamentu greckim, oznacza niech będzie przeklęty. Nie był to jakiś uczuciowy wybuch serca apostoła. Było to słowo oznaczające wykluczenie ze wspólnoty, wydalenie z Kościoła Jezusa. Zwróćmy uwagę, że nie chodziło tu o czystość nauki, o kwestie doktrynalne, ale o brak miłości. Jak wielkie to ostrzeżenie także i dla nas. Kto nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Niech będzie wyłączony ze społeczności wierzących. Tak, kto nie kocha, nie jest właściwie chrześcijaninem. Prawdziwa wiara rodzi miłość. Nie może być prawdziwie wierzącym ten, kto nie kocha. Apostoł Paweł dołącza tu jeszcze okrzyk w języku aramejskim. Maranata, co możemy przetłumaczyć: Pan nadchodzi, albo Panie nasz, przyjdź. To bardzo ważne. Musimy pamiętać, że żyjemy w oczekiwaniu na drugie przyjście Chrystusa. Pan nadchodzi. Maranata.